Tak śpiewała dla nas Aretha Franklin. Minęła godzina 16:45, a my mamy połączenie z dr Marią Giec, ekspertką do spraw kurdyjskich. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wczoraj minister spraw zagranicznych Turcji powiedział, że Ankara jest gotowa wznowić operację w Syrii, jeżeli Rosja i Stany Zjednoczone nie spełnią swoich zobowiązań dotyczących wycofania kurdyjskich formacji ze strefy bezpieczeństwa. Co oznacza taka decyzja?
No to oznacza usankcjonowanie normy. Ponieważ, przepraszam, ale co to znaczy wznowić operacje wojskowe, kiedy te operacje wojskowe pomimo podpisanych i umów i tych różnych porozumień czy zawieszenia broni, przypomnijmy 17 października Stany Zjednoczone z Turcją zawieszenie broni, 22 października Turcja-Rosja, czyli teoretycznie na tych terenach powinien być pokój, prawda? A na tych terenach codziennie giną ludzie, codziennie, łącznie z dniem dzisiejszym, wczorajszym, codziennie wojska tureckie okradają, ale okradają tamte tereny, wszystko niszcząc, i to jest norma. To stało się już w tej chwili normą. To, że właśnie te grupy terrorystyczne, bo tylko tak można nazwać, działające pod dowództwem tureckich sił okupacyjnych, kradną, plądrują. Poza tym co robią? Porywają młodych mężczyzn, wywożą ich w nieznane miejsca, zabierają między innymi te transformatory elektryczne, kradną ziarno, paliwo, sprzęt rolniczy, nawet meble, zwierzęta te domowe, hodowane, czyli tam jakieś owce, kozy i tak dalej. A za tych porwanych ludzi żądają okupu. Już nie mówiąc o tym, że bardzo dużo ludzi codziennie powtarzam, od chociażby tego 22 października trafia do szpitala w Tel Tamr. To jest ponad 30 kilometrów położone miasto, zresztą bardzo strategiczne, bo tam się krzyżują różne drogi i to jest miasto, które zamieszkują ludzie bardzo, to znaczy różne grupy społeczne, czy różne grupy etniczne, religijne, narodowe i tak dalej. I jest taka właśnie mieszanka, tam zresztą większość mieszkańców to stanowią chrześcijanie i Turcja sobie wymyśliła, że ona chce to miasto też mieć dla siebie, chociaż to jest poniżej tej linii 30 kilometrów od granicy. I teraz tam jest szpital, w którym codziennie trafiają ludzie, którzy są postrzeleni, pobici, torturowani, przejechani przez jakiś tam czołg albo inne pojazdy właśnie tureckie czy turecko-rosyjskie. Ci lekarze błagają o pomoc. Nawet ostatnio czytałam taki artykuł właśnie pani doktor, która jest dyrektorem tego szpitala i błaga o jakąś pomoc, ale wie, że leków nie dostanie, sprzętu nie dostanie i personelu nie dostanie, dlatego że Turcy nie pozwolą, żeby cokolwiek, jakikolwiek transport tam dotarł, bo tu chodzi o absolutne zniszczenie tych ludzi. Więc mówienie w tej chwili, że będziemy wznawiać czy powtórzymy tę ofensywę, to oznacza, że będziemy się przesuwać dalej na południe. To oznacza to, co ja wcześniej mówiłam, że Turcja chce wrócić do granicy z czasów Imperium Osmańskiego, czyli pójść tam powiedzmy do połowy Syrii, do praktycznie zająć Mosul w Iraku, Kirkuk i tak dalej, czyli to są te tereny, które Turcja koniecznie chce przejąć. I to jest, ja tak rozumiem, tę wypowiedź ministra spraw zagranicznych, tureckiego ministra spraw zagranicznych.
Pani doktor, a mamy też taką informację, że podczas zeszłotygodniowego spotkania Trumpa i Erdogana prezydent Turcji zapowiedział, że Ankara nie odstąpi od rosyjskich systemów S-16. I przypomnijmy, że Trump zapowiadał sankcje tak, za to strajcze, ewentualny
to znaczy
konflikt.
Systemów rakietowych S-400.
S-400,
mówimy.
tak, systemów rakietowych S-400.
Mówimy o tym systemie rakietowym S-400.
I czy ewentualnie...
No, No tak, dlatego że tutaj jest w ogóle, to jest strasznie skomplikowany problem, bo Turcja, wchodząc w układ z Rosją, jednocześnie chce przejąć pałeczkę jakby rządzenia czy prymatu w tym regionie no, bliskowschodnim, ale częściowo dopuszcza właśnie Rosję i dopuszcza Iran. To jest bardzo skomplikowane. Nie będę w tej chwili może rozwijać tego tematu, chociaż o Rosji to warto by było wspomnieć o przejęciu tych wszystkich pól naftowych w całym już pasie, powiedzmy, północnym, ale to może w późniejszej tej części mojej wypowiedzi. Natomiast co to oznacza? To oznacza, że państwo natowskie wchodzi w układ z krajem, kupuje sprzęt czy kupuje broń od państwa nienatowskiego, czyli od producenta, który znajduje się na liście wykluczonych, prawda? I teraz teoretycznie Stany Zjednoczone powinny zabronić Turcji kupowania sprzętu od Rosji, czyli od przeciwnika, między innymi militarnego. Natomiast tutaj mamy taką wypowiedź, bardzo bym powiedziała, no łagodną Trumpa, pod tytułem, że no a może jednak właściwie dla nas to jest najważniejszy handel, że w ogóle nic się innego nie liczy. No będziemy próbować jeszcze rozmawiać na ten temat z Turcją i również będziemy rozmawiać na temat sprzedaży Turcji, bo przecież Turcja została w pewnym momencie wykluczona z możliwości kupowania tych bardzo nowoczesnych samolotów wojskowych, tych F-35 chyba, o ile ja się nie mylę. Nie jestem wojskowa, nie mam nic wspólnego z wojskowością, więc średnio tak, się na tym znam. Ale tak mi się wydaje, że to są te samoloty bardzo skomplikowane. I teraz co się okazuje? Zaczyna się już w Stanach Zjednoczonych mówić, a będziemy szukać, jak można połączyć sprzęt amerykański ze sprzętem rosyjskim. Czyli będziemy szukać kompatybilności pomiędzy no, zupełnie innym sprzętem, zupełnie innych ugrupowań, byśmy powiedzieli, no, militarnych i politycznych, stojących po absolutnie przeciwnych stronach. To znaczy, że Trump zaczyna głaskać Erdoana, że Erdoanowi absolutnie wszystko wolno. Zresztą za każdym razem podkreśla, że nieważna jest krew ludzi, nieważne jest to, ile tam osób zginie. To znaczy on tego nie powiedział wprost, powiedział tylko, że dla nas najważniejszy jest handel. A my przecież nie będziemy bronić jakichś tam ludów bliskowschodnich, które się i tak przecież ciągle, znaczy które są i tak stale w jakimś tam konflikcie od ponad setki lat, bo przecież my będziemy tylko i wyłącznie dbać o żołnierzy amerykańskich. Tylko ja jeszcze raz podkreślam, że Trump zapomina, kto do tego doprowadził. Za czasów Imperium Osmańskiego jednak te ludy jakoś tam sobie funkcjonowały. Oczywiście toczyły mniejsze, większe wojenki, ale to były wojenki. Natomiast dopiero kiedy zaczęły się wtrącać w te tereny, no wtedy Amerykanie niewiele mieli do powiedzenia, ale jak zaczęli się wtrącać przywódcy państw zachodnich i to właśnie tych ważnych państw zachodnich, a więc przede wszystkim Brytyjczycy, to zaczęły się różnego rodzaju wojny. Przecież przypomnijmy sobie, dlaczego i skąd wzięło się ludobójstwo Ormian. Ludobójstwo Ormian, przepraszam, ale zaczęło się, owszem, tutaj dokonały tego władze tureckie, ale jest to, byśmy powiedzieli, pochodna misjonarzy chrześcijańskich, którzy zaczęli prosić władze brytyjskie o wstawiennictwo za chrześcijanami czy Ormianami żyjącymi na tamtych terenach, żeby Brytyjczycy pomogli tym chrześcijanom. Brytyjczycy oczywiście umyli ręce i zwrócili się do Turków, a Turcy zadowoleni, że mają pomóc chrześcijanom, w związku z tym, co zrobić, żeby pomóc chrześcijanom. Najlepiej ich, przepraszam za brzydkie określenie, wyrżnąć. Będzie święty spokój. Chrześcijanie nie będą się domagać, żeby nie płacić, bo tam chodziło oczywiście o jakieś wyższe opłaty na rzecz sułtana i tak dalej. Więc tutaj mamy całą tę zależność, ja nie chcę tego tematu znów rozwijać, ale to jest cała ta zależność, że przepraszam, ale to Zachód zaczął wtrącać się albo umywać ręce, albo scedowywać jakieś swoje decyzje w naiwności i ja nie wiem, może w głupocie, czy w ogóle właściwie zupełnie w niezainteresowaniu się tamtymi społecznościami. To samo zrobiono z Iranem, to samo zrobiono właśnie z tymi terenami już rozpadającego się Imperium Osmańskiego, no ale to jest bardzo długi wykład, więc na ten temat już nie chcę rozmawiać. Natomiast to, co mówi Trump i jak on się zachowuje, no to przepraszam, no nie można powiedzieć, że ludzie dla mnie się nie liczą. Nie można powiedzieć, że ja z Erdoganem mam bardzo dobre układy handlowe czy układy gospodarcze. No to przepraszam, ale to znaczy, że prezydent jednego właściwie najważniejszego państwa na świecie, państwa, które wprowadza demokrację, które jest tym państwem takim, byśmy powiedzieli, wiodącym, przykładnym, na którym wszyscy się wzorujemy. I nagle to państwo mówi, że dla niego liczą się jedynie kwestie gospodarcze, czyli co? Biznes, pieniądz? No przepraszam,
no, ale Trump jest w tym momencie... Trump jest przede wszystkim dobrym biznesmenem. Ale pani doktor, jeszcze ostatnie pytanie, już na koniec. Bo wiemy także, że już nie ma co liczyć na zmianę strategii Stanów. Nie ma też prawdopodobnie co liczyć na jakieś naciski ze strony NATO, ale chciałam zapytać na przykład o jakieś diaspory kurdyjskie. Czy jest jakaś szansa na oddolne naciski, na przykład diaspory kurdyjskie na terenie Europy, na to, żeby wywrzeć jakiś nacisk albo na kraje Unii Europejskiej?
No ale
żeby...
oni są za słabi, dlatego że ich nikt absolutnie nie słucha. Bo co z tego, że powiedzmy cała grupa jezydów, która jest, no, bo częściowo jezydzi, jedni jezydzi twierdzą, że są Kurdami, inni twierdzą, że są jezydami, to jest też bardzo sporny temat, ale kwestia chociażby tych jezydów, to ludobójstwo jezydów w rejonie tym Shingal, to przepraszam. I ci, którzy się uratowali, którym się udało wyjechać za granicę, no przede wszystkim do Europy, do Stanów, czy gdzieś jeszcze w ogóle, w każdym razie daleko od Bliskiego Wschodu, próbują coś powiedzieć. I co? Kurdowie, którzy mieszkają poza granicami, przecież ile było różnych demonstracji kurdyjskich, chociażby w Polsce, przed praktycznie każdym konsulatem tureckim. I co? Czy ktoś w ogóle słucha tych Kurdów? Gdyby ktokolwiek posłuchał Kurdów, gdyby ktokolwiek pomyślał, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to może by jednak zapanował tam pokój i wszyscy byliby zadowoleni i z ropy, i z wody, bo nie zapominajmy, Kurdystan, czy w ogóle te tereny właśnie północna Syria, południowo-wschodnia Turcja, północny Irak, czy północno-zachodni Iran, to są tereny bogate w ropę naftową. No ale oczywiście ropa jest jeszcze w kilku innych miejscach, ale to są najbogatsze tereny, jedne z najbogatszych terenów na świecie, również w wodę. I jeżeli, zawsze się tak mówi, że jeżeli zabraknie wody na świecie, to w Kurdystanie będzie jej jeszcze, no Kurdowie przesadzają, jeszcze na 200 lat. Ja myślę, że na 200 to może nie do końca, ale nie zapominajmy, że cała sprawa zaczęła się, w ogóle cała arabska wiosna zaczęła się od suszy. I ludzie zaczęli uciekać przecież do miast, zaczęli demonstrować, zaczęli żądać od władz jakiejś pomocy. I co te władze zaczęły robić? Zaczęły strzelać do ludzi, bo nie wiedzieli, jak rozwiązać kwestię właśnie braku wody.
Pani doktor, i to jest temat... Tak, i to jest temat na kolejną, pewnie jeszcze dłuższą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawialiśmy z dr Marią Giec, dziennikarką, ekspertką do spraw kurdyjskich. Proszę.
Dziękuję pięknie. No przepraszam, że tak, ja tylko rzucam hasła właściwie, bo tutaj jest tych problemów związanych właśnie z tą całą, no z tą napaścią turecką na północną Syrię, to z tego wynika bardzo dużo problemów i tu właściwie to jest, no nie wiem, no temat rzeka, bo właściwie tu O wszystkim można by było opowiadać, bo to dotyczy niestety nas również i również tożsamości narodowej, również wynaradawiania, kwestii właśnie tych czystek etnicznych. To jest w ogóle ileś tematów właściwie się rodzi, jeżeli zaczynamy mówić tylko i wyłącznie o Rożawie, czyli o tej północnej Syrii.